Powiedziałabym, że specjalne wydanie dobrych książek wprost z Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie, a ze mną autorka książki Po co nam sztuka, o tej książce zaraz będziemy rozmawiać, Katarzyna Witt. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo miło.
Mnie też jest bardzo miło, zwłaszcza, że książka jest fantastyczna, o takich książkach lubię rozmawiać. Zacznijmy od pytania, które sama nam zadajesz już na stronie pierwszej na okładce. No to po co nam ta sztuka?
No właśnie, nie ma jednej odpowiedzi i to jest w tym wszystkim najciekawsze, bo w tej książce właściwie trudno o jedną odpowiedź, trudno o precyzyjną odpowiedź. Ona jest bardziej taką, powiedziałabym, mapą, która pokazuje bardzo różne drogi, ścieżki, tego jak można do tej odpowiedzi być może samemu dojść, a może, ale też właściwie niczego nie obiecuję, bo być może nigdzie nie dojdziemy w takim precyzyjnym sensie. No ale przejdziemy jednak ten spacer, przejdziemy te różne ścieżki, może się gdzieś zgubimy po drodze i na pewno dowiemy się czegoś, być może o sobie, a być może właśnie o sztuce. No, w ten sposób bym na to odpowiedziała.
Ja się zastanawiam, bo powiedziałaś o precyzji, a czytając twoją książkę i w ogóle obcując z nią, bo czytając to jest może takie ograniczające słowo, to nie jest też narzędziownik, to nie jest przybornik, to nie jest przewodnik, ale jednak nas aktywizuje, to znaczy zaprasza nas do czegoś, co zarówno na poziomie intelektualnym, jak i manualnym może się stać trochę przygodą, trochę jest taką zaczepką, bym powiedziała, ale powiedziałaś o precyzji, do tego chciałam nawiązać. Czy w ogóle ta precyzja w kontekście kontaktu ze sztuką jest nam potrzebna?
Myślę, że nie jest, ale myślę też, że wiele osób oczekuje jej. To znaczy, że ona jest społecznie oczekiwana, jakoś pożądana. Z moich doświadczeń też pracy na wystawach, pracy w muzeum, które zajmuje się sztuką nowoczesną, mam takie właśnie obserwacje, że ludzie chcą, znaczy ludzie chcieliby dostać taką gotową odpowiedź, taką precyzyjną odpowiedź, żeby właśnie jakoś móc się zaczepić czegoś, prawda? I to też nie jest nic złego, bo rzeczywiście w kontakcie ze sztuką współczesną często czujemy się po prostu zagubieni. Ale to, co tą książką próbowałam zrobić, to taki krok w stronę ludzi małych, ludzi dużych i próba pokazania, że być może nie najważniejsze są odpowiedzi, ale właśnie te pytania. I że nie musimy, patrząc na sztukę, nie musimy zawsze wszystkiego wiedzieć, nie musimy zawsze wszystkiego rozumieć, ale możemy właśnie to traktować jako rodzaj takiej intelektualnej przygody. I starałam się pokazać, że jeśli odpowiednio się nastawimy, to możemy czuć się dużo bardziej właśnie swobodni i możemy też uwierzyć w swoje własne siły w kontekście właśnie oglądania sztuki, rozmawiania o niej, tak? Wydaje mi się, że wokół sztuki jest bardzo dużo niepotrzebnego nadęcia, że często miejsca, w których sztuka jest wystawiana, to są takie miejsca, w których my się jakoś właśnie spinamy, w których czujemy, że właśnie pewnie mamy za małą wiedzę, że właściwie no to my nie znamy różnych pojęć, nazwisk, nie przeczytaliśmy wystarczająco dużej liczby książek. Natomiast ta książka miała być taką próbą zabawy, też właśnie użycia narracji takiej luźnej, narracji, która bawi się właśnie taką personifikacją przedmiotów. I te przedmioty, one nas wciągają w ten świat sztuki i pokazują, że jakby można tam przyjmować bardzo różne postawy, strategie, można naprawdę z tą sztuką wchodzić w kontakt również w taki śmieszny sposób i na własnych zasadach, może w ten sposób.
Ty też trochę stajesz, może nie w obronie, bo to by było chyba nieadekwatne określenie, ale próbujesz pokazać, co kieruje artystami i artystkami, kiedy pozwalają sobie na to, czy wykorzystują swój specyficzny sposób patrzenia na świat w sztuce. Czyli mają pełną wolność do tego, żeby z absolutnie każdego przedmiotu, który nas otacza, zrobić coś, co być może ktoś kiedyś nazwie sztuką, bo to też jest kwestia dyskusyjna, która pojawia się w twojej opowieści. Ale jest to trochę takie rozszczelniające tą ideę, przecież ja bym też to zrobił. Albo co to za sztuka postawić wieszak w środku muzeum i dlaczego to ma być sztuka, prawda? Ale nagle opowiadasz o tym, że hej, ale zróbmy wokół tego opowieść. Hej, ale zauważyłeś oczy, które ktoś tam przytwierdził, a dlaczego to zrobił? I wydaje mi się, że to jest z kolei lekcja, którą dorośli odbiorcy mogą dostać. Żeby nie stawiać tego muru, być bardziej otwartymi, o czym powiedziałaś, grunt to nastawienie. Zastanawiam się, co ci w głowie pracowało? Dlaczego zajęłaś stanowisko w ogóle wobec tego, co twórcy oferują oglądającym?
Ja mam wrażenie, tak jak sobie wspominam swoje różne spotkania z ludźmi na wystawach, mam wrażenie, że właśnie czasami, zwłaszcza osoby dorosłe, za bardzo koncentrują swoją uwagę i energię na właśnie tych definicjach, czy na tych założeniach, tak, że na przykład, nie wiem, mają w głowie, że sztuka jest czymś, co wymaga wielkiego geniuszu i talentu i właśnie takiej na przykład bardzo jakiejś mozolnej pracy, prawda, która daje efekt w postaci pięknie namalowanego obrazu, prawda? No i w momencie, kiedy widzą na wystawie właśnie stołek, do którego ktoś przykleił prawda, oczy, no zaczyna im się wszystko tam wywracać w głowie, rodzi się jakiś bunt i to jest trochę tak, że ja mam wrażenie, że my czasami za dużo energii właśnie tracimy na tym, żeby skupiać się na tych wielkich definicjach i tych założeniach, bo one właściwie trochę nas ograniczają. I tutaj mam taką myśl, że to jest też taki moment, od którego my dorośli możemy się uczyć od dzieci, bo co myślę, że wiele osób, które pracują na wystawach z dziećmi, spotykają się na warsztatach, wiele osób może to potwierdzić, że dzieci mają dużo większą otwartość na obiekty artystyczne współczesne, na obiekty eksperymentalne. To znaczy dzieci, zwłaszcza jeszcze, a już zwłaszcza te, które nie chodzą jeszcze do szkoły, wchodząc na wystawę, nie mają właśnie tych wszystkich założeń, ale raczej mają takie podejście, że okej, to jest jakaś sala, która jest zbiorem mniej lub bardziej ciekawych przedmiotów i teraz jeśli coś nie przyciągnie uwagi tych dzieci, no to one się nie będą tym zajmowały, ale jeśli coś przyciągnie uwagę, no to będą właśnie chciały bardzo dużo o tym rozmawiać, będą stawiały mnóstwo pytań, będą się zastanawiały, będą próbowały właśnie nazywać tą rzecz, jakoś ją kojarzyć ze światem po prostu poza muzeum, tak? Jakby kojarzyć z jakimiś zjawiskami, które znają ze swojego życia, ze swojej codzienności. I tak naprawdę o to chodzi, bo ja mam takie poczucie też, że my się po prostu bardzo mało uczymy w życiu takiej zwykłej ciekawości, takiego właśnie zadawania pytań, prawda? Że ja sobie myślę, że sztuka to po prostu też nie jest coś, czego można się po prostu wyuczyć, ale właśnie w czym można trenować po prostu taką swoją ciekawość. I dla mnie te postaci i te postaci z książki i to, jak one właśnie same patrzą na sztukę, co opowiadają o swoich kolegach i koleżankach z magazynu albo z wystawy, to właśnie jest taki przykład pewnej swobody i takiego myślenia o tym, że sztuka po prostu, no że sztuka posiada w sobie bardzo dużo różnych warstw, tak? To znaczy, że możemy i zastanawiać się, jak rzeczy zostały zrobione, ale możemy zastanawiać się, co te rzeczy dla nas znaczą tu i teraz, prawda? Możemy właśnie tak bawić się, że sztuka jest takim lustrem i my szukamy z nią punktów wspólnych. I tak naprawdę tych warstw jest bardzo dużo i ja staram się po prostu maksymalnie je jakby tą książkę nasycić tymi warstwami, tak? Że zadaję na początku to pytanie, po co nam sztuka, ale właściwie gdzieś tam pod koniec dochodzimy do tego, do takiej propozycji, takiej metafory, że sztuka jest narzędziem i no i właściwie jeśli bardzo szeroko rozumiemy to słowo, no to możemy uznać, że ona jest po prostu na przykład narzędziem do rozmowy. I dla mnie to jest wystarczające. Nie wiem jak dla czytelników i czytelniczek.
Ja myślę, że pozwolenie dzieciom na to, żeby nie odpowiadały, jest już wystarczającym zaproszeniem do wolności i do tego, żeby obcowały. Ja bardzo często obserwuję dzieci w muzeach, również swoje, i mam wrażenie, że one są kompletnie nieposkromione. To, co zawsze jest największym problemem, to interakcja, bo wydaje mi się, że jednak dotyk, nawet chęć lizania, mogę to powiedzieć, mogę. Naprawdę wybroniłam ten obiekt, ale była chęć. Więc jakby coś, co bardzo łatwo zyskuje taką przychylność, żeby okej, ale czy to się rusza? Okej, ale co z tym w ogóle można zrobić? Ale co to jest? W ogóle zgadywanka pod tytułem co to jest, mam wrażenie, że jest najfajniejszą zabawą, którą możemy uskuteczniać w muzeum albo w galerii sztuki. To znaczy w ogóle pozwolenie sobie na to, żeby tych odpowiedzi było więcej. A być może czasami w ogóle na żadną się nie zdecydujemy, jako tą, która wygrywa na przykład nasz wyścig czy nasze pomysły. Jest już okej. Więc może po co nam sztuka, twoja książka, też jest zaproszeniem do tego, żebyśmy w ogóle słuchali dzieciaków.
Tak, zdecydowanie. Ja przy okazji jakiegoś innego wywiadu ktoś mnie zapytał, na ile ta książka jest właśnie takim taką zaczepką właściwie dla dorosłych. To znaczy, bo często prawda jest tak, że ludzie przychodzą z dziećmi na warsztaty, ale tak naprawdę sami chcą czegoś się dowiedzieć, ale niekoniecznie mają tyle może jakiejś takiej odwagi, żeby pójść na wydarzenie dla dorosłych, ale z dziećmi jakoś tak to wszystko się lepiej broni właśnie poprzez uczestnictwo w takich warsztatach. Ta książka też trochę taka jest. Ja sobie pomyślałam, że o to właśnie chodzi, że jednak odkrywamy tą sztukę razem, no bo przecież dzieci też nie chodzą sobie same do muzeum, no zawsze chodzą czy z rodzicami, czy z innymi dorosłymi opiekunami, więc chciałam, żeby osoba dorosła czytająca tą książkę po prostu nie nudziła się, ale żeby spróbować znaleźć jakiś taki poziom, w którym różne pokolenia będą mogły sobie po prostu swobodnie rozmawiać i właśnie tą sztukę odkrywać.
Ja jestem jeszcze ciekawa tej personifikacji, o której powiedziałaś, bo oczywiście bardzo kuszące jest to, że zabieramy głos za kogoś. Tutaj padają takie sformułowania jak sztuka odzyskała głos, tajna lista i w ogóle. To jest w ogóle fascynujące. Chciałabym się dorwać do takiej listy tak swoją drogą, może kiedyś. Kiedyś coś wyniosę, podpatrzę. Czy ty jako ty stałaś kiedyś i dialogowałaś sobie w taki sposób z ożywioną materią w muzeum? Czy ty starałaś się wyobrazić sobie, jak wasza rozmowa mogłaby wyglądać? Albo co ten obraz, instalacja obserwowały i czym mogłyby się z tobą podzielić?
Tak, może nie w takim sensie bardzo fizycznym, bo te doświadczenia, które mam z tymi pracami, one niektóre są sprzed kilku lat, ale cały czas we mnie bardzo żyją i rezonują. To znaczy na przykład bałwana pokazywałam dzieciom jeszcze w budynku Emilia, kiedy Muzeum Sztuki Nowoczesnej tam się wprowadziło i to był rok, chyba wydaje mi się 2014, to jakieś pierwsze doświadczenia w ogóle takie właśnie edukacyjne na wystawach i tam po prostu przeprowadziłam setki rozmów, prawda, z dziećmi stojąc przed tym bałwanem i bardzo często sobie po prostu różne rzeczy wyobrażaliśmy. Kula pojawiła się na przykład już w nowym budynku, tak jak Nocny Motyl też był chyba pierwszy, po raz pierwszy, no właściwie drugi raz pokazywany już w nowym budynku przy Marszałkowskiej. Także tych sytuacji było bardzo dużo. Natomiast ja też tak pracowałam, że przez bardzo długi czas, wydaje mi się, że chyba przez ponad dobre pół roku miałam jedną ścianę w domu zaklejoną tymi pracami, to znaczy przyklejałam sobie reprodukcję i po prostu tam cały czas wędrowały na tą ścianę różne słowa, jakieś właśnie dymki, jakieś takie rzeczy, które mi przychodziły do głowy, że właśnie na przykład nagle dostawałam oświecenia i pomyślałam sobie, że bałwan, no bałwan będzie szukał swoich korzeni w rzeźbie, jako że jest taki bardzo nowoczesny i dziwaczny, prawda? To będzie się zastanawiał, co go łączy na przykład z starożytną grecką rzeźbą, więc będzie chciał szukać właśnie tej swojej rodziny. I to właśnie w postaci takich myśli, które do mnie przychodziły czasem w najbardziej nieoczekiwanych momentach, prawda, podczas mywania naczyń, coś mi się przypominało właśnie na przykład w związku z którąś z prac. Ja to wszystko po prostu sobie zapisywałam, gromadziłam i potem ulepiłam z tego taką właśnie, można powiedzieć, ekipę pięciu prac, z czego każda ma taki właśnie swój bardzo wyrazisty charakter.
Czyli okazuje się, że taką mapę różnych tropów, zagadek do rozwiązania, to nie tylko pisarze kryminałów i literatury gatunkowej, ale też proszę historyczka sztuki może sobie w ten sposób pomagać. To pędźmy jeszcze do ostatniego pytania, które mam nadzieję, że Państwa też zachęci do tego, żeby sięgnąć, bo wydaje mi się, że nie możemy nie wspomnieć o Olinie Psuj, która stworzyła ilustrację do Po co nam sztuka. Chciałabym, żebyś nam opowiedziała o tym, co dzieje się w tej warstwie ilustracyjnej i w jaki sposób wypracowałyście nad tym. No bo poza tym, że mamy zdjęcia, możemy się przyglądnąć pracom, o którym piszesz, albo przynajmniej na które chcesz zwrócić uwagę, bo mogą nam coś zrobić, to jeszcze mamy przecież zabawę w kolorach, w przepięknym papierze o wysokiej gramaturze. Proszę Państwa, moje rączki się bardzo cieszyły, kiedy dotykały. Ja bardzo Państwa namawiam też, żeby sobie rozciągnąć strony, zwrócić uwagę, jak Państwu się kolory układają, kiedy strony się przewraca, bo to była moja największa radość w którymś momencie spędzania czasu z książką. Natomiast pomijając fakt, że jest po prostu przepięknie wydana, to jak z tymi ilustracjami było? Jak z kolorem? Jak z szaleństwem?
Muszę powiedzieć, że Ola moim zdaniem dostała trudne zadanie, bo to jest naprawdę wymagające rzecz. Ja dopiero jak zaczęliśmy rzeczywiście pracę, w ogóle jak zaczęliśmy rozmawiać nad ilustracjami, to zdałam sobie sprawę, jak dużo tu trzeba rzeczy pogodzić. Bo z jednej strony, tak jak powiedziałaś, mamy reprodukcję dzieł sztuki, gdzie już jest bardzo określona gama kolorystyczna. Do tego mamy, tak jak właśnie rozmawiamy, mamy pięć postaci i żeby Państwo też mieli pewne wyobrażenie, ta książka jest też tak zbudowana, że składa się właśnie z takich pięciu rozdziałów, znaczy każda z tych postaci ma jakby swoją taką część, w której opowiada o sobie i też pokazuje właśnie inne prace, które lubi z kolekcji. No więc nie dość, że tu mamy fotografię, dwa, że mamy postaci i trzeba jakoś graficznie oddzielić od siebie te rozdziały, więc one też mają każdy ma swoją dominujący kolor związany z postacią. I jeszcze mamy do tego w ogóle elementy takie kolażowe, pochodzące z różnych fotografii. I co jeszcze było taką trudnością? Wydaje mi się, że bardzo, bardzo ważny element tego jest, że właśnie to jest wielogłos, że to nie jest książka, w której jest jeden narrator, tylko właśnie te wszystkie pięć postaci coś sobie mówi, a jeszcze jest taki trochę głos z offu, taki można powiedzieć trochę muzealny, który tam coś dopowiada, czy przedstawia tych bohaterów. No więc graficznie trzeba to jakby pokazać, kto co mówi. I to było też bardzo trudne, prawda? I ja uważam, że Ola Niepsuj poradziła sobie z tym świetnie, w takim sensie, że ja po prostu na początku byłam trochę załamana taką myślą, że ta książka jest bardzo chaotyczna i że trudno będzie w ogóle zorientować się, kto co mówi, dlaczego. Natomiast to, co Ola Niepsuj zrobiła z tą książką, jakby sprawiło, że ja nie mam już w ogóle takiego poczucia chaosu, tylko że właśnie, że ona wyciągnęła z niej po prostu taką dynamikę i że nadała jej właśnie taką plastyczną formę i to nawet widać w tych bohaterach, że oni z jednej strony to są bardzo proste figury. Myślę, że większość po prostu ludzi na świecie mogłoby wziąć nożyczki i tych bohaterów wyciąć z papieru kolorowego i to nie będzie bardzo trudne. A z drugiej strony te postaci, jak się zaczynamy właśnie przyglądać na przestrzeni całej książki, one się zmieniają, właśnie wyciągają, zmniejszają, zwiększają, jakby jakieś takie przechodzą różne przeobrażenia i to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe i takie też zabawne, że ta ich forma się zmienia. I jeśli chodzi tylko o ostatnią jeszcze uwagę a propos tego procesu, jak to wyglądało, to też jest taka śmieszna rzecz, że ja zawsze bardzo sobie romantyzowałam ten proces takiej współpracy na linii autorka-ilustratorka. Zawsze mi się wydawało, że to właśnie tak będziemy siedzieć i myśleć dużo i tak rozmawiać i że tych spotkań będzie dużo. Ja się na to nastawiałam, bo ja po prostu bardzo, bardzo lubię pracować z ilustratorkami, właśnie podglądać szkice, widzieć ten proces, jak to wszystko powstaje, ale wcale tak nie było. My miałyśmy jedno spotkanie na początku. Potem pod koniec, jak dostałam już taki właśnie od Oli roboczy plik z większością stron, to właściwie jedyne, co tam trzeba było czasami dopracować, to właśnie takie bardziej precyzyjne zaznaczenie, że ktoś coś mówi, konkretną rzecz, prawda? No bo tylko ja się orientowałam, czyja to jest dokładnie wypowiedź, ale tak poza tym, to Ola doskonale wiedziała, co z tymi postaciami zrobić i ja tutaj właściwie, nie wiem, nie musiałam ani nic sugerować, ani nic podpowiadać, nie musiałyśmy też jakoś bardzo dyskutować o tych rzeczach. Mi się wszystko bardzo, bardzo podobało, także wydaje mi się, że świetnie po prostu też poczuła ten tekst.
Nam się też dobrze oglądało i też się dobrze czuliśmy, ale tak sobie myślę jeszcze, proszę Państwa, że jeśli przyjdzie Wam do głowy chaos w trakcie lektury tej książki, to proszę sobie przypomnieć słowa Kasi, która mówi o wielogłosie, która mówi o polifonii, bo takie też są wystawy i o tym Kasia też pisze. To znaczy tutaj wszystkie elementy, które zobaczymy w muzeum czy w galerii, wchodzą ze sobą w dialog i my też możemy z nimi wejść w dialog, więc gadajmy i zadawajmy pytania, nie chcąc usłyszeć odpowiedzi. Bardzo Ci dziękuję.
Również bardzo dziękuję. Do widzenia.
Tu Radio Kraków Kultura.
W dzisiejszej audycji Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura moją gościnią była Katarzyna Witt, autorka książki Po co nam sztuka? Proszę posłuchać, co o tej książce mówi twórca wystaw w MSN-ie Sebastian Cichocki. To książka o tym, że sztuka częściej zadaje pytania, niż na nie odpowiada. Może więc w muzeum nie warto się głowić. Czy to rozumiem? Czy to jest na poważnie? Czy ja też potrafię tak zrobić? Bo często nie muszę dokładnie rozumieć i bywa, że sztuka jest niepoważna. A co więcej, czasem okazuje się, że tak, ty też potrafisz to zrobić. Sztuka nie rządzi się zasadami klasycznej baśni czy serialu, gdzie wszystko zmierza w stronę mniej lub bardziej szczęśliwego zakończenia. Wiele dzieł wydaje się pochodzić z odległej planety i mówi w swoim własnym języku. Właśnie o tym jest ta książka. O radościach mierzenia się z tajemnicą, o pozwoleniu sobie na podróż w nieznane i o zabawie w chowanego. I razem z Katarzyną Witt mam nadzieję, że namówiłyśmy Państwa do wybrania się w taką podróż pełną przygód. Tym razem nie na drugim krańcu świata, ale być może w najbliższym oddziale muzeum. Zapraszamy.